Gniew Adasia Miałczyńskiego nie burzy barykad. Co najwyżej spokój sąsiadów za ścianą. Marek Koterski, portretując go w pracy pod tytułem Dzień Świra, stworzył ikonę miejskiego inteligenta, uwięzionego między ciasną kawalerką, niską pensją a dojmującym poczuciem życiowej porażki. Miałczyński, nauczyciel języka polskiego, człowiek obeznany z wielką literaturą i ideami, pozostaje kompletnie bezradny wobec polityczności świata, w którym przyszło mu żyć. Jego wiedza nie przekłada się na żadną sprawczość. Jego wybuchy to wulgarne, gwałtowne rytuały samotności, zamknięte w czterech ścianach. Nie mają adresata, nie budują wspólnoty, nie inicjują żadnego działania. Są dokładnym zaprzeczeniem gniewu politycznego, gniewu, który nawet jeśli rodzi się z jednostkowego doświadczenia, instynktownie szuka instytucji, języka i ruchu, by przekształcić się w siłę zbiorową. Furia Miałczyńskiego to gniew apolityczny w stanie czystym. Implozja, nie rewolucja. Dla bohatera polityka to sfera jałowych frazesów i samonapędzającego się spektaklu władzy. Jego diagnoza, że wszyscy są do niczego, jest tyleż brutalna, co paraliżująca. Rozkłada bowiem odpowiedzialność tak szeroko, że wytrąca gniewowi broń z ręki. To wariant postawy, wszyscy kradną, która w Polsce stała się wygodnym alibi dla zbiorowej bierności. Polityka zostaje sprowadzona do farsy, w której rolę obsadzono z góry, a publiczność może co najwyżej buczeć pod nosem, nie ruszając się z fotela. Ten sceptycyzm nie jest jednak prywatną neurozą. Ma w Polsce długą i ponurą tradycję niskiej partycypacji i alergii na identyfikację partyjną. Statystyki są tu bezlitosne. Do partii politycznych należy niespełna 1% uprawnionych, a frekwencja wyborcza przez dekady należała do najniższych w Europie. Słowo polityka w potocznym języku obrosło brudem, stało się synonimem afery, a nie troski o dobro wspólne. Nawet ruchy obywatelskie często zastrzegają, że nie są polityczne, jakby samo to słowo było skazą. Socjolog David Ost zauważa, że w późnym kapitalizmie źródła problemów stają się niemal niemożliwe do zidentyfikowania. Gdy fabrykę zamyka bezosobowy, globalny koncern, a decyzja zapada tysiące kilometrów dalej. W szklanym biurowcu gniew pracowników traci swój adres. Władza rozpływa się w sieci powiązań, jest wszędzie i nigdzie. W takim świecie, by gniew stał się polityczny, musi pojawić się ktoś, kto wskaże kierunek i nazwie przeciwnika. Inaczej powstaje syndrom Miałczyńskiego, efektowny, lecz jałowy wybuch, który gaśnie niczym magnezja na dłoniach gimnastyka. Ideologiczne paliwo dla tej postawy dostarczył Francis Fukuyama. Ogłaszając po 1989 roku koniec historii, stworzył grunt pod przekonanie, że wielkie spory zostały ostatecznie rozstrzygnięte. Wygrały liberalna demokracja i kapitalizm, a reszta to już tylko kwestia technicznego zarządzania. Polska transformacja ustrojowa odbywała się dokładnie w tej atmosferze. Zachodnie wzorce gospodarcze przyjmowano jako dogmat, a od obywateli oczekiwano raczej cichej adaptacji niż głośnego sporu ideowego. Taki klimat sprzyjał postawie apolitycznej, bo skoro nie ma alternatywy, polityka traci sens. Współczesna polska prawica, ta, którą Tomasz Markiewka trafnie nazywa oblężoną, nie jest zwykłym ruchem politycznym. To raczej emocjonalna maszyna, która produkuje gniew na masową skalę i sprzedaje go jako towar pierwszej potrzeby. W jej narracji Polska jawi się jako forteca otoczona przez wrogów, ostatnia reduta prawdziwych wartości w świecie pogrążającym się w chaosie tak zwanego marksizmu kulturowego, tęczowej zarazy i wegańskich terrorystów uzbrojonych w rowery. Polityka oblężonej prawicy jest podręcznikowym przykładem polityki tożsamościowej, chociaż jej zwolennicy gardłują przeciwko liberalnej polityce tożsamości. Tyle, że zamiast walki o równość mniejszości, mamy tu do czynienia z obsesyjnym fortyfikowaniem tożsamości narodowo-katolickiej. W tym ujęciu Polak nie jest jednostką o różnorodnych przynależnościach, lecz żołnierzem urodzonym na granicy cywilizacji, którego obowiązkiem jest obrona wspólnoty przed zewnętrzną i wewnętrzną degeneracją. W praktyce sprowadza się to do codziennego karmienia wyborców porcją zagrożeń, które utwierdzają ich w przekonaniu, że ich tożsamość jest nieustannie atakowana. W Hollywood czarnoskóra aktorka gra dawną księżniczkę? Zamach na polską kulturę. W Brukseli dyskutują o prawach osób LGBT+. Atak na polskie dzieci. W miastach budują ścieżki rowerowe? Zdrada polskiego stylu życia. Rdzeń tej narracji stanowi mit narodowego męczeństwa. Skoro Polacy cierpieli bardziej niż ktokolwiek inny, należy im się nie tylko szacunek i reparacje, ale przede wszystkim prawo do wiecznego moralnego wywyższenia. Każda krytyka staje się bluźnierstwem, a każda próba rozliczenia z przeszłością – zdradą. Przekonanie to ma status aksjomatu, do którego w badaniach przyznaje się 3 na 4 obywateli. W rękach zręcznych inżynierów politycznych ten mit staje się paliwem o najwyższej liczbie oktanowej, zdolnym napędzić każdą kampanię. Mechanika tego fortecznego populizmu jest prosta i bezwzględna. Najpierw trzeba zbudować ostry podział – my, prawdziwi, czyści, dzielni, kontra oni, zepsuci, zdradzieccy, zinfiltrowani. Następnie każdą różnicę zdań należy przedstawić jako dowód wrogiej infiltracji. Na koniec wystarczy obiecać obronę w zamian za bezwarunkową lojalność. To model, który z powodzeniem działa w różnych szerokościach geograficznych. Donald Trump sprzedawał hasło Make America Great Again jako obietnicę zamknięcia granic, a Giorgia Meloni we Włoszech podbija emocje hasłami o obronie tożsamości europejskiej przed inwazją. Nic nie uzależnia tak jak poczucie walki o przetrwanie. Oblężona prawica nie może sobie pozwolić na nudę, to też musi dostarczać codzienne dawki adrenaliny. Brygady politycznej poprawności atakują, Bruksela żąda kapitulacji, a George Soros knuje. To nie jest język polityki, lecz stanu wyjątkowego i właśnie w nim tkwi sekret mobilizacji. Obywatel, który żyje w stanie permanentnej wojny, nie pyta o jakość rządzenia, pyta, gdzie jest wróg. Partia Prawo i Sprawiedliwość doprowadziła tę grę do perfekcji, łącząc retorykę fortecy z realnym transferem środków w postaci programów socjalnych. Program Rodzina 500+, czy trzynastka dla emerytów w oficjalnym przekazie nie są jedynie polityką redystrybucji, lecz stają się nagrodą dla lojalnych obrońców kraju. W ten sposób zamyka się pełen krwiobieg populistycznego państwa. Tożsamość wzmacnia lojalność, lojalność umacnia władzę, a władza z powrotem wzmacnia tożsamość. Uśmiechnięta Polska to termin, który miał brzmieć jak slogan z folderu turystycznego. Kraj bez trosk, zaludniony przez pogodnych obywateli, prowadzących kulturalne dyskusje. W rzeczywistości kryje w sobie sprzeczność, godną najlepszej satyry. W praktyce bowiem uśmiech, tak ochoczo prezentowany na billboardach, błyskawicznie zamienia się w grymas, gdy tylko na horyzoncie pojawi się tak zwany ciemnogród. To pojęcie klucz w słowniku tej części klasy średniej, która głęboko wierzy w swoją modernizacyjną misję wobec reszty narodu. W oficjalnej narracji uśmiechnięci to apostołowie europejskości i nowoczesnych standardów. Jednak w wersji zakulisowej ich życie emocjonalne bywa podszyte głęboką irytacją, a nierzadko pogardą wobec tych, którzy do tej wizji po prostu nie pasują. Zwłaszcza jeśli ci niepasujący mają czelność głosować na Prawo i Sprawiedliwość, słuchać disco polo i traktować lokalny kościół jako centrum życia wspólnotowego. Ciemnogród nie jest realną krainą geograficzną. To raczej moralno-estetyczny konstrukt, mentalny kontener, do którego wrzucono wszystkie cechy uznane za przeciwieństwo postępu. Taki konstrukt jest wygodnym wrogiem i skutecznym narzędziem mobilizacji wyborczej. Znacznie łatwiej jest przecież zjednoczyć elektorat wokół pogardy dla wspólnego wroga wewnętrznego niż wokół abstrakcyjnych programów gospodarczych. Problem w tym, że ten gniew, choć maskowany uśmiechem, ma charakter destruktywny, bo jest ślepy. Koncentruje się na symptomach, gustach kulturowych czy poczuciu estetyki, zamiast na źródłach problemu, czyli chronicznych nierównościach społecznych czy braku stabilności ekonomicznej w mniejszych ośrodkach. Co więcej, każda próba rozmowy o rozwiązaniach systemowych bywa natychmiast torpedowana oskarżeniami o socjalizm czy marksizm. Polska scena polityczna od lat wystawia ten sam spektakl, teatr gniewu. W rolach głównych, niezmiennie od dekad, występują Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska, odgrywając scenę ideowej wojny. Zmieniają rekwizyty, czasem dekoracje, ale nigdy scenariusz. W istocie bowiem pozostają bliźniaczo podobne w kluczowych punktach. Oba ugrupowania są konserwatywne, centroprawicowe i głęboko osadzone w porządku, który uprzywilejowuje wolny rynek i nienaruszalną pozycję Kościoła katolickiego. Wzajemne oskarżenia o lewactwo czy zaścianek to teatrzyk dla naiwnych. W Polsce lewica istnieje głównie w wyobraźni prawicy, a progresywne reformy są dla obu obozów równie odległe jak myśl, by polityk odpowiadał za własne błędy. Dlaczego ten spór jest tak jałowy? Ponieważ wywodzi się z jednego pnia. Kadry polityczne swobodnie migrują między obiema partiami, a horyzont ich programów wyznacza ten sam zestaw aksjomatów. Pole debaty zostało dramatycznie zawężone. Nie ma w nim miejsca na realne rozmowy o państwie świeckim czy sprawiedliwości podatkowej. Zamiast tego mamy pełne pasji przerzucanie się zarzutami o to, kto trzymał krzyż przed Pałacem Prezydenckim. W tym teatrze gniew nie służy zmianie. Gniew jest biletem wstępu na widownię, która ma się oburzać i klaskać, ale nigdy nie wejść na scenę. W systemie partiokracji, czyli władzy partii zrośniętych z państwem, miernota staje się walutą. Im mniej ma się własnego zdania i realnych umiejętności, tym mniejszym jest się zagrożeniem dla lidera. Lojalność wobec linii partyjnej jest ważniejsza od lojalności wobec obywatela. Tu nie ma sporu o wizję państwa, istnieje tylko rywalizacja o to, kto będzie dzielił łupy. To bijatyka w piaskownicy, w której stawką nie jest dobro kraju, lecz miejsce bliżej ucha partyjnego aparatu. W logice neoliberalnej etyki odpowiedzialności porażka w pracy czy finansowa niestabilność stają się dowodem osobistych deficytów, złej organizacji czy braku motywacji. Jest to mechanizm prowadzący do zjawiska znanego jako odpolitycznienie stresu. Zamiast więc organizować strajk, zapisujemy się na kurs mindfulness. Zamiast domagać się reformy prawa pracy, kupujemy poradnik o zarządzaniu sobą w czasie. W takiej kulturze gniew traci swój potencjał jako impuls do systemowej zmiany, stając się jedynie sygnałem, że to my sami wymagamy naprawy. Obraz byłby niepełny bez stygmatyzacji protestu. Ci, którzy ośmielają się głośno domagać lepszych warunków życia, zbyt często słyszą, że są roszczeniowcami i życiowymi nieudacznikami. Te etykiety działają jak kwas, rozpuszczając społeczną solidarność i skutecznie przekierowując debatę z wad systemu na rzekome wady charakteru jednostek. Upokorzenie stało się doświadczeniem pokoleniowym. Konsekwencją jest gniew apolityczny, energia uwięziona w zamkniętym obiegu. Pali się oślepiającym płomieniem, lecz nie jest w stanie napędzić żadnej społecznej maszyny. Co zatem zrobić, by gniew stał się siłą twórczą? Po pierwsze, należy przestać traktować go jako patologię polityki. W demokracji gniew jest sygnałem alarmowym. Ignorowany, wybucha w sposób niszczący. Po drugie, należy kierować go ku źródłom problemów, a nie ku wygodnym wrogom zastępczym. Potrzebny jest nowy język polityki, wolny od anachronicznych straszaków w rodzaju komunizmu czy socjalizmu, a skupiony na pojęciach kluczowych dla współczesności, dobru wspólnym, solidarności pisanej małą literą, emancypacji, pracownikach, klimacie i równości. Bez nowego słownika nie będzie nowego myślenia. Ucieczka z teatru gniewu nie oznacza ucieczki od gniewu w ogóle. Oznacza wyrwanie go z rąk aktorów odgrywających w kółko ten sam konflikt i oddanie go w ręce obywateli, którzy potrafią uczynić z niego narzędzie zmiany. Polska polityka nie potrzebuje kolejnej wersji znanych partii. Potrzebuje nowej sceny, płaszczyzny, na której gniew nie jest rekwizytem w farsie, lecz energią do przebudowy fundamentów państwa. Sceny, na której nikt nie musi grać głupca, by przetrwać. To zadanie wymaga jednak odwagi, by nazwać rzeczy po imieniu i przestać karmić potwora, który żyje z naszego strachu. Prawdziwa zmiana zaczyna się tam, gdzie kończy się spektakl, a zaczyna realna troska o to, co wspólne.